Wolna,
niepodległa. Dzisiejszy temat to samorząd. O samorządzie w pierwszej RP, pod zaborami oraz o pomysłach na samorząd w II Rzeczypospolitej, a także o tym, co się udało, a co nie, opowiada historyk i politolog profesor Grzegorz Radomski z UMK.
Nie ma jednoznacznej definicji samorządu. Część badaczy uważa, iż jest to sytuacja, w której po prostu społeczeństwo samo się rządzi. Najczęściej akceptowana jednak definicja zwraca uwagę na przekazywany przez państwo zakres uprawnień do podejmowania decyzji przez lokalną zbiorowość, a więc posiadanie praw podmiotowych przez zbiorowość. To wiąże się, jeśli można jeszcze dodać, z różnymi teoriami samorządu, z których dwie chyba były najbardziej powszechne również w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To jest teoria naturalna, zakładająca, że w rozwoju wspólnot ludzkich gmina poprzedzała państwo, stąd gmina, społeczność powinna posiadać szeroki zakres autonomii. Niektórzy badacze wprost twierdzili, że obok władzy ustawodawczej, wykonawczej, samorząd powinien pełnić funkcję czwartej władzy. I druga teoria, teoria państwowa, wedle której w sferze życia publicznego poza państwem nie ma żadnych innych podmiotów politycznych, posiadających możliwość decydowania. W związku z tym samorząd jest władzą delegowaną przez państwo dla mieszkańców. Ta druga teoria obecnie dominuje.
Panie profesorze, a gdyby szukać takiego samorządu w historii Polski, ja nie mówię, że mamy się cofać do Piastów, ale pierwsza Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, tam już są te elementy samorządu?
Pewne elementy samorządności można dostrzec przede wszystkim w wspólnotach miejskich, istniejących w Polsce od pierwszych lokacji, od XIII wieku, z tym, że szerszy samorząd miejski kształtuje się dopiero u schyłku średniowiecza. Natomiast z pewnością także za element samorządu można uznać rządy szlachty sejmikowe. Był to przejaw udziału, czy jakbyśmy dzisiaj to określili, partycypacji, oczywiście wybranego tylko stanu w zarządzaniu własnymi sprawami.
Zatrzymajmy się przez sekundę, jeśli można, przy tym samorządzie miejskim u schyłku średniowiecza i później. Co charakteryzowało taki miejski samorząd właśnie wtedy? W czym ta samorządność się wyrażała?
Ta samorządność, tu może dodajmy, uzależniona była od sytuacji prawnej danego miasta. Najczęściej wyrażała się w możliwości podejmowania decyzji o charakterze sądowym w sprawach karnych lub administracyjnych dotyczących bardziej pospolitych przestępstw, ale także wyrażała się w często kontrolowaniu władz miejskich czy w kwestii współustalania budżetu, opłat i tym podobnie. Nie można oczywiście porównywać tegoż samorządu z jego dzisiejszymi przejawami.
Józef Wybicki, pamiętniki. Lwów, 1881 rok.
Stamtąd na koniec do Amsterdamu przepłynąłem, gdzie zachwycony wszystkim, co widzę i wszystkiemu się dziwię, niczego pojąć nie mogę. Ufam, iż w moich rękopismach myśli niektóre nad Holandią znajdziecie. Tu tylko wyznaję wam szczerze, iż objąwszy niejakie wyobrażenie o jej rządzie, objąć tego na żaden sposób nie mogłem, że mieszczanie, burmistrze takim rządzili krajem. Obyli się bez króla, nie mieli szlachty.
Samorządność w dwudziestoleciu międzywojennym.
Problem jest dość skomplikowany. Można mówić o kilku modelach wręcz samorządności, które funkcjonowały w Polsce. W pierwszym okresie po 1918 roku były to co najmniej cztery takie modele. Model pruski, zgodnie z ustawą z 1853 roku, który obowiązywał w byłym zaborze pruskim do roku 1933, kiedy to wprowadzono tak zwaną ustawę z wyzwoleniową, w założeniu ujednolicającą samorząd na obszarze państwa polskiego, ale pewne odmienności pozostały, model austriacki i model rosyjski, a w zasadzie dwa w tym wypadku modele, jeden odnoszący się do byłego obszaru Królestwa Polskiego i drugi model, który odnosił się do ziem położonych za Bugiem, a więc tak zwanych ziem zebranych, włączonych wcześniej już do Rosji. Samorządność była bardzo wysoko oceniana i doceniana w większości środowisk politycznych, a także samych samorządowców. Wręcz zdaniem niektórych była gloryfikowana, ponieważ wiązała się z pewną dozą autonomii, którą społeczeństwo polskie posiadało pod zaborami, stąd częste obawy dotyczące przeciwstawienia samorządu państwu. Na dodatek należałoby przypomnieć, iż II Rzeczypospolita była państwem wielonarodowościowym. Na niektórych obszarach mniejszości wręcz dominowały pod względem liczbowym. Stąd obawy wyrażane przez wielu polityków dotyczące szerszego zakresu samorządności, aby samorząd nie stał się podstawą do autonomii i w przyszłości nie ugruntował dążeń separatystycznych. Stąd niechęć do rozwoju między innymi samorządu na poziomie ponadpowiatowym. Konstytucja z 1921 roku zakładała stworzenie samorządu na trzech szczeblach: gmina, powiat, województwo. De facto jednak do końca II Rzeczypospolitej nie wprowadzono samorządu wojewódzkiego, za wyjątkiem dwóch województw, to jest pomorskiego i poznańskiego, gdzie na bazie dawnych rozwiązań pruskich funkcjonował samorząd wojewódzki. Trochę odmienne rozwiązania ze względu na autonomię funkcjonowały też w województwie śląskim.
Wspomniał Pan na początku o tych czterech różnych modelach. Może też byśmy parę słów powiedzieli, czym one się różniły, czy były podobne.
Model rosyjski był jednym z głównych modeli, które potem przyjęto przy rozwiązaniach w 1933 roku, co zresztą stało się powodem kontrowersji. Na tym obszarze funkcjonowała, jeśli chodzi o samorząd gminny, tak zwana gmina zbiorowa. Kilka miejscowości tworzyło gminę, natomiast na Pomorzu, w Wielkopolsce dominowała gmina jednostkowa. Wprowadzenie gminy zbiorowej, obligatoryjnej w 1933 roku było więc na Pomorzu, w Wielkopolsce, a także przez wielu działaczy samorządowych zdecydowanie krytykowane. Samorząd w zaborze rosyjskim był, warto dodać, ograniczony w stosunku do uprawnień, które posiadali przedstawiciele ludności rosyjskiej na rdzennych ziemiach terytorium państwa rosyjskiego. Ograniczenie samorządności było pewną formą represji za udział Polaków w powstaniach narodowych. Natomiast w zaborze, dawnym zaborze pruskim, zdecydowanie w miastach dominował model preferencji dla władzy wykonawczej, czyli silnej pozycji magistratu, natomiast w zaborze austriackim cechą wyróżniającą był kurialny charakter wyborów ograniczający dostęp do udziału w pracach samorządowych osobom niezamożnym. Zresztą odróżniano to właśnie w zaborze pruskim pojęcie obywatela od mieszkańca. Ten, który miał prawo kandydowania, nie mógł posiadać na przykład żadnego zadłużenia i oczywiście kobiety nie posiadały praw wyborczych. Zmienił to dopiero pierwszy dekret naczelnika państwa, oczywiście Józefa Piłsudskiego z listopada 1918 roku, dotyczący nowej organizacji władz samorządowych, ale tylko na obszarze byłego Królestwa Polskiego.
Józef Folejewski, Tadeusz Stanisław Wróblewski. O samorządzie ziemskim na Litwie i Białej Rusi. Wilno, 1910 rok.
Myśl o wprowadzeniu samorządu ziemskiego na Litwie i Białej Rusi nie jest nowa. Kwestia ta była na porządku dziennym już w roku 1864 za czasów Murawiewa. Nie wprowadził wówczas rząd samorządu ziemskiego w guberniach zachodnich i jedynie z obawy, że samorząd zgodnie z opinią tego dygnitarza mógłby uzależnić całą gospodarkę guberni tych od szlachty większej, drobnej i mieszczaństwa pochodzenia polskiego, i w ten sposób mógłby oddać pod wyjątkowy ich wpływ warstwy włościańskie.
Panie profesorze, dlaczego po 1933 roku wybrano model rosyjski?
Było to związane z akceptacją tego modelu przez ówczesnych działaczy sanacyjnych, jak chociażby Maurycy Jaroszyński. To był chyba jeden z głównych powodów, dla którego zdecydowano się powrócić do pewnych rozwiązań, które dominowały właśnie wcześniej w Rosji, oczywiście już zmienionych, mówimy nie w pełni, może niezbyt precyzyjnie wskazałem, w tym jednym elemencie tylko, czyli organizacji gminy zbiorowej, powrócono do tego modelu. To wiązane było także po części z walką polityczną. De facto wprowadzono, jak uważają niektórzy badacze, jeszcze wówczas w 1934 roku czwarty stopień samorządu, to jest gromady, a więc najczęściej jedna miejscowość pełniła tę funkcję, których wybory do rad gminnych odbywały się w sposób pośredni. Ograniczało to więc w pewnym sposób prawa obywateli, wręcz niektórzy działacze samorządowi twierdzili, iż wyjęto z określenia samorząd samogłoskę o i powstał sam rząd. Zresztą ustawa z 1933 roku wprowadzała dość szeroki zakres nadzoru nad samorządem, nieznany wcześniej, dawała więc możliwości oddziaływania władzom rządowym.
A gdyby teraz tamte przedwojenne doświadczenia z II Rzeczypospolitej porównać z tym naszym obecnym samorządem, różnice widać?
Można wskazać chociażby na kilku przykładach. Po pierwsze, samorząd w 89 roku, czy w 90 roku, bo ustawa, pamiętajmy, z 8 marca w samorządzie gminnym 1990 roku, była dobrze przygotowana przez teoretyków i w dużej mierze akceptowana centralizmowi dawnych rządów. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeciwstawiano prawo mieszkańców do udziału we władzy, bowiem postrzegano to jako jedną z barier. Druga różnica będzie dotyczyła realizowanego obecnie modelu trójstopniowego, który, jak przypomnę, był projektowany, ale niezrealizowany w okresie międzywojennym. Niezależnie od tych różnic, samorząd okresu dwudziestolecia międzywojennego i pewne jego rozwiązania były brane pod uwagę, recypowane przy kształtowaniu nowych ustaw w 1990 i potem w 1998 roku. Warto może jeszcze wskazać, mówiąc o pewnych różnicach między okresem międzywojennym a współczesnością, także o dość stosunkowo niskiej partycypacji w samorządzie na wielu regionach. Na Kresach Wschodnich udział w wyborach zwykle procentowy to 10-12 w województwie poleskim chociażby, ale w Bydgoszczy na przykład bardzo wysoka frekwencja, powyżej 70%, również wysoka frekwencja w Łodzi. Trudno wskazać przyczyny takich różnic geografii wyborczej. Nieraz miejscowości o podobnym składzie narodowościowym, tradycji, składzie społecznym ludności różniły się znacząco co do ilości osób biorących udział w wyborach. Może warto dodać, że ze względu na istniejący nadzór wybory w niektórych miejscowościach odbywały się dość często, chociażby w Płocku 8 razy w tym krótkim okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Thank you. Wspomniał pan o obawach przed separatyzmem. To było realne zagrożenie w dwudziestoleciu międzywojennym?
Na obszarach wschodnich pewne zagrożenie niewątpliwie istniało ze względu na dążenia separatystyczne niektórych ugrupowań ukraińskich. Pamiętać również należy, iż zgodnie z kolei ustawą o języku z 1924 roku mieszkańcy obszarów wschodnich mieli prawo do formułowania pytań wobec urzędników gminy również w swoim języku, mieli prawo również oczekiwać odpowiedzi we własnym języku. Warto jednak wspomnieć, że ustawy przywołane wcześniej z 1918 czy ustawa o samorządzie miejskim 1919 roku, jednym z warunków bycia wybranym radnym wymagało umiejętności pisania i mówienia po polsku. Kreowano zresztą to część sił politycznych, takich jak Narodowa Demokracja, przede wszystkim Endecja, poczucie zagrożenia, akcentowano konieczność dążenia do budowy państwa narodowego, w którym to państwie narodowym dominującą grupą byłaby ludność polska. Takim przełomem w wzajemnych relacjach chyba między mniejszościami narodowymi a społeczeństwem polskim była śmierć Narutowicza, wydarzenia związane z wyborem i potem śmierć prezydenta Narutowicza, budowa państwa narodowego, możliwość zbudowania państwa narodowego została ograniczona i z tego powodu też ugrupowanie, które cieszyło się największym poparciem, czyli Narodowi Demokraci, rozpętali wręcz histerię. Dotyczyło to również samorządów. Obawiano się, że prawa dla mniejszości narodowych mogą utrudnić budowę tegoż państwa narodowego. Wprawdzie władze sanacyjne po 1926 roku stały na gruncie idei państwowej, a nie narodowej, ale po okresie kryzysu ekonomicznego w latach 30. pewne elementy programu Narodowej Demokracji również przejęły, stąd dążenie do ograniczenia praw mniejszości w samorządach.
Jak to wyglądało w praktyce w jakiejś gminie czy miasteczku? Co ile były wybory? Ilu radnych wybierano? Czy to była jakaś liczba dowolna? Kto mógł być tym radnym? Kto mógł być burmistrzem, wójtem? Czy tu jakieś ograniczenia były? Czy coś narzucano?
Znowu nie było jednolitego modelu. Najczęściej burmistrzem, prezydentem zostawała osoba, wprowadzono cenzus wieku, osoba, która ukończyła minimalnie 25 lat. Kadencje rad miejskich były również zróżnicowane. W byłym zaborze rosyjskim kadencja nominalnie wynosiła 3 lata, ale ze względu na często trudności finansowe, władze nadzorcze skracały kadencje, wprowadzały nadzór. Była również zasada, iż osoba, która nie brała udziału bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach rady, najczęściej posiedzenia rady odbywały się raz w miesiącu, była wykluczana z składu i na jej miejsce powoływano zastępcę, bo więc podczas wyborów, mówię o miastach, bo rozwiązania w gminach wiejskich były trochę odmienne, powoływano zastępców radnych i na miejsce takiego radnego powoływano właśnie osobę, która przejmowała jego funkcję. Warunkiem uzyskania miejsca w radzie było oczywiście uzyskane poparcie, ale także wprowadzono zasadę domicylu, obowiązek zamieszkiwania na obszarze danej gminy, co najmniej okres najczęściej 6 miesięcy. Bardzo często też rada ze swojego składu wybierała, rada miejska wybierała najczęściej burmistrza lub prezydenta. Ilość radnych w miastach uzależniona była od wielkości ośrodka miejskiego, w zasadzie od 12 do 60 osób a w niektórych przypadkach na kolejne 50 tysięcy osób wybierano dwóch kolejnych radnych. Wybrany burmistrz czy prezydent musiał jednak uzyskać akceptację ze strony władz państwowych. Często zdarzało się w latach 30. zwłaszcza, iż prezydenci wybrani przez dominujące w radach ugrupowania opozycyjne nie byli akceptowani. Dotyczyło to na przykład samorządu poznańskiego. Często też dochodziło do sporu w Warszawie. Stefan Starzyński, znany bohaterski obrońca Warszawy w 1939 roku, był de facto przecież zarządcą komisarycznym. Może warto dodać również, iż odmienny był sposób wyboru do władz powiatowych. Do władz powiatowych desygnowali swoich przedstawicieli członkowie rad gminnych i rad miejskich z danego terenu, najczęściej po dwóch delegatów z każdej miejscowości. Można wskazać jeszcze na spory związane również, dzisiaj określilibyśmy to mianem polityki historycznej, spory dotyczące nazw ulic, mostów i tym podobnie. Istnieje kontrowersja co do przyczyn rozwiązania chociażby Rady Miejskiej w Toruniu w 1928 roku. Jeden z radnych związanych z ugrupowaniami sanacyjnymi zaproponował, aby most nazwać jedną z ulic też imieniem Józefa Piłsudskiego. Rada nie zaakceptowała tej propozycji. Kontrola przeprowadzona przez władze rządowe wykazała liczne nieprawidłowości i w konsekwencji rzekome, zdaniem opozycji oczywiście, wobec sanacji nieprawidłowości i w efekcie w ramach sprawowanego nadzoru Rada Miejska została rozwiązana. Takie spory były charakterystyczne także dla Bydgoszczy, gdzie w 1939 roku jeden z radnych związanych z Narodową Demokracją zaproponował nazwanie ulicy imieniem Dmowskiego, który właśnie wówczas zmarł. Wówczas jeden z socjalistów zaproponował nadanie imienia Ignacego Daszyńskiego innej ulicy. W konsekwencji doszło do nierozstrzygniętego też na forum Rady sporu dotyczącego nazwy ulic. Nie wyrażano najczęściej, i to warto zwrócić na to uwagę, nie wyrażano zgody na nadawanie nazw ulicom związanych z funkcjonującą mniejszością narodową. Sporem głośnym był spór Rady w Radzie Warszawskiej o nadanie imienia rabina Meizlesa. Ostatecznie nie wprowadzono w życie tej nazwy i jednej z ulic warszawskich.
bałtyk huczy wokół burt. Mężne serce silna dłoń pokonują morską toń. Żeglarzu hej, żeglarzu hej.
Aleksander Świndachowski, twórca, jeden z współtwórców pozytywizmu, ciągle żyjący w okresie międzywojennym, na początku tego okresu powiadał, że rządy sejmikowe, szlacheckie właśnie były takim wyładowywaniem się cholerycznych charakterów Polski. Używał takiego określenia, stąd jego pewien wstrzemięźliwy stosunek do samorządu, samorządności.
Panie profesorze, a wspomniał pan na temat tych napięć, tak bym to określił, między samorządowcami a władzą centralną. A jak było z upartyjnieniem albo z próbami upartyjnienia ratuszów, urzędów gmin, obsady urzędników? To jakoś też się wyrażało?
Większość teoretyków i działaczy samorządowych akceptowała owo upartyjnienie, zwłaszcza, że po 1926 roku samorząd spostrzegano jako pewną barierę omnipotencji państwa, a zwycięstwo w wyborach samorządowych traktowano jako pierwszy prognostyk, czy pierwszy krok do zmiany ustroju, czy powrotu do władzy. Przykładowo hasło Ruchu Ludowego brzmiało: kto ma władzę w gminie, ten ma władzę w państwie. A w kilku akcjach wyborczych Polska Partia Socjalistyczna promowała hasło: pokażemy w Radzie Miejskiej, czemu nie ma nas na wiejskiej, zwłaszcza po 1935 roku, a więc po zbojkotowaniu wyborów parlamentarnych przez opozycję. Natomiast władze sanacyjne dążyły do stworzenia takiej geografii wyborczej i takich rozwiązań, które uniemożliwiłyby opozycji czy partiom, które były wówczas opozycyjne, przejęcie władzy. Jeden z działaczy sanacyjnych wręcz powiadał: samorząd nie może zostać owym koniem trojańskim, przy pomocy którego opozycja będzie chciała powrócić do władzy. Uważano jednak często upartyjnienie za akceptowalne, za istotne, wskazując na pewne, często dobre efekty, zależność od pewnej idei, próba jej realizacji. Po drugie, kontrola miała odbywać się nie tylko ze strony wyborców, ale także ze strony władz partyjnych, które mogłyby interweniować w przypadku niewłaściwego zachowania czy działań podejmowanych przez burmistrza, członków rady i tym podobnie. Obawiano się bardzo, akceptując często zaangażowanie partyjne, obawiano się, jak to określano w publicystyce owego czasu, ludzi potakujących jestmenów, tych, którzy będą realizowali czy wykonywali wskazania, czy to władz centralnych, czy magistratu, burmistrza, prezydenta i tym podobnie. Często zdarzało się też tak, iż wybrane władze samorządowe, które wywodziły się z konkretnej partii, będą w pewnym stopniu faworyzowały czy to przedsiębiorców, czy jakieś osoby związane z danym ugrupowaniem.
Bohdan Wasiutyński, Centralizm a samorząd. 1921 rok.
Biurokratyczne rządy, najłatwiejsze, gdyż nie wymagające indywidualnej twórczości, dążą do podciągnięcia różnorodnych form życia pod jeden strychulec. Utożsamiają to z porządkiem. Chciałyby, aby kształty życia zbiorowego były tak jednolite, jak zewnętrzne formy aktów urzędowych. Jeżeli wszyscy obywatele powołani są do wyłaniania najwyższych organów swej woli, to przysługiwać im winno prawo wpływania decydującego na kształtowanie się i życia zbiorowego w ciaśniejszych granicach prowincji, powiatów i gmin. Nie można, uznając prawo przedstawicieli ludności do kierowania państwem, odmawiać go w instytucjach rozstrzygających o potrzebach lokalnych.
Jakie miał narzędzia rząd, żeby właśnie tą opozycję ograniczać w samorządach?
O pewnym elemencie już wspomniałem, to jest szeroki nadzór, zwłaszcza po wprowadzeniu ustawy z 1933 roku, pod pozorem niegospodarności, złego wykonywania budżetu, a także katastrofy samorządów. Warto pamiętać, że wiele miast ogłosiło swoje, zwłaszcza w latach 30. okresie kryzysu, ogłosiło wręcz bankructwo, chociażby Dąbrowa Górnicza. Miał prawo do rozwiązania, miał prawo zablokowania jakiejś uchwały Rady Miejskiej. Wreszcie, jak wspomniałem, to rząd decydował o zatwierdzeniu kandydata na burmistrza lub prezydenta. Wreszcie w latach 30., zwłaszcza na wschodnich Kresach, często manipulowano wynikiem wyborczym, wprowadzając do samorządu swoich przedstawicieli. Na poziomie natomiast powiatu oczywiście istniał nadzór ze strony starosty. Powiaty miały odmienny charakter niż dzisiaj, czyli rządowo-samorządowy. Na czele powiatu stał starosta wybierany przez władze rządowe. Także odpowiednie kształtowanie okręgów wyborczych mogło przyczyniać się do sukcesu ugrupowań PROPiS-u czekowskich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych decydowało o wyborze burmistrza, prezydenta miasta. Wybierała rada, ale Minister Spraw Wewnętrznych decydował. Miał prawo niezatwierdzenia, tak było kilkakrotnie, chociażby w Poznaniu, gdzie Rada Miejska zdecydowanie zdominowana przez narodową demokrację wysuwała kandydata, który nie uzyskał kilkukrotnie akceptacji ministerstwa.
Na szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwicę. Wbij nasze serce. Na szarość naszych nocy, naszą bezimienność, na szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Na naszą bezimienność,
wspomniałbym tylko jeszcze o rozwoju polskiej niezwykłej teorii samorządu. Powstawały klasyczne, komentowane w Europie prace takich teoretyków jak Jerzy Panejko, jak Tadeusz Bigo, jak wspomniany Maurycy Jaroszyński. Ukazywała się w dużych nakładach prasa samorządowa, wiadomości samorządowe, samorząd, samorząd miejski. Powstawały też związki organizacji samorządowych. Jedną z pierwszych był Związek Miast Polskich, dzisiaj również istniejący, które kontynuuje tradycję organizacji istniejącej od 1917 roku, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Warto by też wspomnieć, iż samorząd odgrywał ważną rolę chociażby w opiece zdrowotnej poprzez organizowanie punktów szczepienia, przez organizowanie także kas komunalnych o charakterze pożyczkowym, prowadził działalność o charakterze oświatowym, często wspomagając biblioteki, organizując różnorakie uroczystości o charakterze regionalnym, czy także organizując zawody sportowe. Działalność samorządową zaangażowana była znacząca grupa przede wszystkim mężczyzn. Tu warto wspomnieć, iż udział kobiet w samorządzie był niewielki, zwykle około 10 do 10% kobiet pracowało w radach miejskich czy też radach wiejskich. Te ostatnie były jeszcze, radach gminnych, te ostatnie były jeszcze bardziej zdominowane przez mężczyzn. Były pewne wyjątki, jak w Bydgoszczy, gdzie przez kilka kadencji pani Jaworowiczowa, Tylicka-Budzińska w Warszawie, ale były to wyjątki potwierdzające w dużej mierze regułę. Warto też może jeszcze wskazać, iż zaangażowanie w samorządzie wprowadzało ówczesnych obywateli w szereg nowych ról społecznych, takich jak chociażby kontrolera władz, decydenta, negocjatora, mediatora i tym podobnie, a więc samorząd tworzył taką przestrzeń do aktywności publicznej, w części wykorzystanej. Jeden z teoretyków samorządu i działacz narodowej demokracji, Bohdan Wasiutyński, wskazywał, że urządzenia samorządowe i funkcjonowanie jest wyznacznikiem rozwoju cywilizacji. Wskazywał, iż samorząd nie powstał, to też teza historiozoficzna upowszechniona wówczas, samorząd nie miał możliwości powstania na obszarze państw despotycznych.
Dzisiaj to wszystko. W audycji wypowiadał się historyk i politolog profesor Grzegorz Radomski z UMK w Toruniu. Za współpracę dziękuję Marcinowi Kupczykowi. Państwu za uwagę. Kolejna audycja za tydzień. Kłania się Robert Erdman.